To już się nagrywa?
No ale ja to wytnę. Włączyłem, żeby po prostu patrzeć,
nie,
czy to
nie, zawsze
działa.
Wiesz, nie, ja zawsze mówię, jak chcesz efekty specjalne, czy chcesz inną odpowiedź niż dałem. Chcesz, na przykład nagram ci od razu. Tak, oczywiście. Nie, nigdy. I teraz możesz dograć sobie każde pytanie. No ja mogę wyjść, jesteś gotowy. Chcę sam zrobisz wywiad.
Powiedz tak, bardzo cię lubię, Jasiek, jesteś super.
Takiej odpowiedzi nie mam.
Nie, nie, normalnie zaczynam od takiego wstępu w miarę stałego. Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, zachęcam was do... Boże, jaką ja mam w ogóle taką melodię. Kochani słuchacze, zachęcam was do subskrybowania na YouTubie. Już kończę chyba mówienie tą melodią taką reklamową, ale bardzo byłoby mi miło, gdybyście sobie tam na tym YouTubku zasubskrybowali, będziecie dostawać info o różnych kolejnych odcinkach, a różne fajne się zbliżają, takie nazwiska nawet bardzo znane i mniej znane, po prostu bardzo ciekawe osoby. Dzisiaj mamy nazwisko znane w branży, niekoniecznie znane tak w kulturze popularnej, ale osoba, którą z branży reklamowej właściwie każdy kojarzy. Jak sobie obczajam ludzi z branży reklamowej, to zazwyczaj mamy wspólnych znajomych właśnie z tą osobą. A tą osobą jest Tomasz Pastuszka, który jest prezesem w agencji reklamowej Maddox, ale to nie jest aż tak istotne, że jest tym prezesem, ponieważ ta agencja działa w trochę inny sposób, taki bardziej jak komuna, bardziej taki równościowy, więc pewnie zaraz też mi o tym opowiesz. No i dyrektorem kreatywnym, dla mnie to jest bardzo ciekawe porozmawiać z dyrektorem kreatywnym, bo zazwyczaj w mojej pracy reklamowej moim bezpośrednim szefem jest dyrektor kreatywny, więc zaraz się dowiem, jak to jest być moim szefem. Chociaż ty formalnie, nigdy nie byłeś moim akurat szefem. Więc tak, Tomasz Pastuszka z agencji reklamowej Maddox i z dużym doświadczeniem w innych dużych agencjach. Siemanko.
Cześć, potwierdzam, nigdy nie byłem szefem Jaśka.
I chyba byśmy obaj nie chcieli tego.
Nie wiem, może ty byś chciał, ale może ja bym nie chciał. Może zróbmy rozmowę rekrutacyjną i sprawdzimy. Ja od razu mówię, że za drogo.
No tak, nie, tam... No, dobrze, więc powiedz mi właściwie, tak na początek z cyklu głupie, naiwne pytania. Dlaczego pracujesz w reklamie?
Bo to jest łatwe. Szczerze, to jest łatwe. No oczywiście na początku to bardzo dużo osób się stresuje pracą w reklamie, wszystkie te deadline'y i tak dalej. I robi się jakiś mit tego, że to się robi fizykę kwantową. Nie, reklama jest łatwa.
To dlaczego jest tak dużo tak słabych reklam?
By się ludzie nie starają. Albo zbyt podchodzą do tego łatwo. Nie. I drugi mit reklamy to jest taki, że każdy uważa, że to potrafi. Bo jest łatwa. Więc bardzo dużo osób uważa, że może to robić bez przygotowania, bez zdobywania jakiejś wiedzy, schematów i nauczenia się. Więc dość dużo jest osób opornych na edukację, co jest bardzo potrzebne akurat w tym, bo w reklamie, do reklamy cię nie przygotowują żadne studia, albo nawet każde cię przygotowują, a nawet nie studia, ja na przykład nie skończyłem, więc trzeba się uczyć już na miejscu, więc zdobywasz doświadczenie od pierwszej swojej agencji i musisz słuchać, uczyć się, podglądać, doczytywać i cały czas być na bieżąco, bo pewne rzeczy się zmieniają, pewne rzeczy nie wypada. Porównasz sobie reklamy, jakie są teraz robione, jakie były 10 lat temu, a co na przykład można było robić w latach 90., gdzie krem z oleju palmowego był reklamowany jako porcja zdrowia co dnia. I co się rymuje do tego? A nie będę mówił, który, bo może będzie naszym klientem. No pewnie nie lubi, jak im się to wypomina.
No pewnie nie. No to tak, no ta regulacja i prawna, i też taka wynikająca ze świadomości konsumentów i czasem takich w ogóle wewnątrzbranżowych ograniczeń. Nie?
Świadomości konsumentów. Wiadomo, no, w latach 90. to wystarczyło dokleić do batonika cycki i się sprzedawał. Teraz byś to zrobił, to by cię spalili na stosie. Więc ten język się zmienia też w zależności, jak się zmienia społeczeństwo. Chociaż niekoniecznie chciałbym, żeby też w tą stronę to szło, bo nasze społeczeństwo trochę dziwnie się teraz zmienia. Nie chciałbym doklejać krzyża do każdej reklamy.
Do batonika krzyż. Batonik imienia Męki Pańskiej, nie? Idzie, taki twardy. Ale też te słabe reklamy, to jest też taki element tego, no bo jak się robi reklamę...
A jak definiujesz słabą reklamę? Czy po prostu oglądasz ją i ci się nie podoba?
Tak, nie chodzi mi o reklamę nieskuteczną, tylko chodzi mi o reklamę słabą, w sensie taką denerwującą ludzi, że ludzie włączają to, Jezu, nie chcę już tego oglądać, matko.
Nie, no to fajne, to są super reklamy takie, jak masz jej dość. Nie, no reklama nie musi być ładna, reklama nie musi się podobać. Dużym błędem w ogóle osób tworzących reklamy jest to, że dostają brief na reklamę i myślą, że muszą zrobić reklamę. Nie musisz zrobić reklamy. Ty musisz zapytać, albo w ogóle klient świadomy powinien ci najpierw powiedzieć, jaki chce cel osiągnąć. Jeżeli tego ci nie powie, to ty musisz zapytać, jaki jest cel tej reklamy. I tak naprawdę to, co ty robisz, to ty musisz zbudować coś, co zrealizuje cel, który jest do zrealizowania. Więc ta reklama jest tylko elementem pośrednim do realizacji celu. I tak powinno się myśleć o robieniu reklamy jako czymś, co jest twoim narzędziem. Tak jak my... Reklama to jest sposób mówienia. I tak jak ty nie chcesz na przykład... To nie jest tak, że ty chcesz mi coś po prostu pokłapać ustami i wydać parę dźwięków. Tylko ty chcesz mnie poinformować o czymś, chcesz mi zadać pytanie, chcesz mnie ostrzec, chcesz krzyknąć, czy chcesz po prostu zrealizować podcast ze mną. No i do tego służy język i to jest narzędzie. I reklama tak samo jest sposobem do realizacji czegoś, jakiegoś celu. I ten cel musi być na samym początku określony, to wtedy wiemy. Jeżeli to ma być uświadomienie jak najwięcej osób, że w tym sklepie z elektroniką jest najtaniej, niektórzy robią śmieszną piosenkę, o której z głowy nie możesz wyrzucić, inni będą do ciebie krzyczeć, ale wielokrotnie, aż będziesz miał dość, no ale wychodzi na to, że to działa.
Tak, jak rzeczywiście, ja ostatnio szukałem elektroniki i faktycznie się zastanawiałem, jakie są sklepy z komputerami i przypominałem sobie, jakie piosenki słyszałem w radiu i tak sobie wpisywałem kolejne sklepy, nie? No bo, no sorry, tak to działa. No. I jest to pewnie skuteczne, chociaż nie fajne, bo rzeczywiście też często obserwuję, że ludzie pracujący w reklamie chcą zrobić coś fajnego i coś ładnego, coś takiego artystycznie fajnego. I tak...
Bo jest jeszcze do tej branży przyklejona ta kwestia elementy rywalizacji i nagrodowości.
No jest. No.
No jest to sposób na promocję samej agencji i samych osób, które w tej branży są trochę czasami traktowani jak piłkarze, którzy muszą co sezon szukać, co jesień, gdy są frizy i zamrożone pensje i cofnięte podwyżki i bonusy, to się odblokowuje okienko transferowe i pod koniec roku wszyscy wysyłają CV i nowy rok się zaczyna w nowych agencjach. Więc to jest trochę tak jak ze sportowcami, więc ci sportowcy muszą się trochę popokazywać, zdobyć jakieś puchary, nagrody, medale, bo to jest zawsze droga na skróty w prezentacji swojego CV i portfolio. A dla agencji jest to PR, czyli pokazanie się, że potrafimy robić fajne rzeczy i kreatywne. Ale jeżeli chodzi o nagrody, to nie wiem, bardziej warto patrzeć na takie EFI, gdzie się właśnie patrzy na efekty, ocenia. A przynajmniej tak powinno być, bo w tym momencie bardzo dużo osób bardziej kreatywnych i zasiada w jury, a tam tak naprawdę to powinna być mocna analiza cyfr. Z drugiej strony bardzo dużo kreatywnych osób pisze zgłoszenia, więc jak nie pasuje coś na EFI i nie mamy za dobrego wyniku, to przepiszmy brief i napiszmy, co innego było celem, co nie. Więc które liczby nam pasują do pochwalenia się, to je pokażmy i udawajmy, że brief był na to, a nie na tamto. Teoretycznie powinna być, nie wiem, jakaś sprzedaż czy coś, a nie, pokażmy, że taka świadomość marki, tyle osób wyświetliło na Facebook naszego posta. Trochę kiedyś, czaruje liczby.
Ja kiedyś realizowałem taki właśnie case, czyli taką analizę skuteczności fajnej kampanii, żeby się tak pokazać właśnie do tych nagród i tak dalej. No i to była rzecz bardzo głośna. Tam chodziło o to, też już tak nie będę wymieniał marek, skoro sam przed tym też trochę coś tam pracowałem, ale chodziło o to, że jedna marka weszła we współpracę z drugą marką, zrobiła coś i efekt był taki, że wszyscy o tym gadali, tylko że wszyscy gadali o tej drugiej marce, a nie o tej pierwszej, dla której to miała być w ogóle kampania. I ja podejrzewam, że to żadnego skutku dla tego reklamodawcy, dla tego, kto zapłacił za ten pomysł, nie miało. Zatem miało bardzo, bardzo duży skutek dla, wiesz, tak trochę tak, to na zasadzie jakby zrobił super billboard promujący parówki i ten billboard byłby tak super, że wszyscy by zapamiętali firmę, która wystawia billboardy.
I tak rzeczywiście może być, jak się dobiera na przykład czasami celebrytów, influencerów, to trzeba czasami też przeanalizować, czy to marka nie będzie promowała tego influencera, czy tego celebrytę bardziej, jeżeli się bierze jakiegoś niszowego. I czy ten transfer skojarzeń, to jest takie coś, czy w odpowiednią stronę idzie. Osoba, postać czy marka, która zarabia na takiej kooperacji, powinna też dać od siebie coś w zamian. Jak biorą pieniądze za współpracę, to powinni dokonać tego transferu skojarzeń czy popularności do tego, który płaci za tę reklamę, więc
tak jest. Dokładnie w takim projekcie brałem
udział. Więc jak idzie w złym kierunku, to jest po prostu błąd.
No brałem udział w takim projekcie. Nawet nagroda za to była.
Zależy, jak case'a napiszesz.
Wiesz co, nie, to rzeczywiście wyglądało bardzo efektownie. Ja nawet nie widziałem case'a do tego, ale to nie było na pewno problemu żadnego, żeby z case'a z tego fajnego zrobić.
Ale są bardzo fajne pomysły w ogóle. Jeżeli chodzi o case study, czyli nie wiem, niektórzy może słuchacze nie będą wiedzieli, o co chodzi. Czyli post factum się robi reklamy, czy reklamy kampanii, żeby przedstawić, jaka była super i jak fajnie to zrobiliśmy, więc się czasami robi filmik z tego. Czasami się przedstawia po prostu w formie artykułu, tekstu czy jakiegoś bukletu, ale najczęściej jest to filmik, który opowiada: mieliśmy zmienić coś, zrobiliśmy to i wyszło super. W skrócie. Ale fajne są chwyty, jak można, to się nazywa double speaking, czyli nie kłamiemy oficjalnie, ale mówimy coś, ale tworzymy pewne skojarzenie. Pytanie, czy to będziemy potem wycinać, ale pewnie nie. I tak już dużo jest osób obrażonych na mnie w branży. Ale moim ulubionym case study jest taka kampania, która była kampanią społeczną. Miała informować o tym, że są wycinane drzewa w puszczy, więc budowano puszczę w Minecrafcie. Bardzo dużo osób w to grało i pokazywali to poprzez influencerów, graczy. Potem tą puszczę wycięto na serwerze i pokazano, że tak będzie wyglądała Puszcza Białowieska, jeżeli tego nie powstrzymamy i tak dalej. No więc super pomysł, super fajne zaangażowanie i tak dalej, tylko że case study, które nie wiem, czy było pokazywane takie popularne w Polsce, ale na pewno to właśnie na Cannes poleciało, jako wynik kampanii przedstawiło: po naszej kampanii odwołano ministra środowiska.
No czasowo pewnie była to prawda.
I to prawda, bo po tej kampanii po jakimś czasie odwołano ministra środowiska. Czy minister środowiska w ogóle wiedział o tej kampanii? Nie wiem. Czy miało to wpływ? Niekoniecznie, nie wydaje mi się. Ale można przedstawić taki wynik. Ktoś, kto potem zasiada w jury gdzieś we Francji, niekoniecznie ma czas, żeby to sprawdzić, ale może być pod wrażeniem. Super case study.
No tak, a możesz też trochę naściemniać ze statystykami. Tak nie wiem, czy tak nadal jest, ale pamiętam, że na Facebooku było tak, że było kilka różnych współczynników, kto zobaczył reklamę. I był jeden taki współczynnik, który po prostu pokazywał, komu wyświetlono, ale to nic nie znaczyło, że ludzie, bo to się do filmów odnosiło, że ludzie w ogóle obejrzeli te reklamy, że odpalili chociaż sekundę.
No, i to znaczy, była ogromna różnica. Masz różnicę wyświetlono, obejrzono reklamę. No. Jeżeli masz wideo na Facebooku czy na YouTubie, masz dwa parametry. Wyświetlono to jest, komu ta reklama została zaserwowana na feed, ale żeby obejrzeć, to muszą być odpowiednie sekundy pójść. Na YouTubie na przykład to jest bodajże 6 sekund w tym momencie. Facebook też kiedyś miał dłuższy kawałek, teraz chyba po 3 sekundach już liczy obejrzenie. I był taki właśnie moment, kiedy Facebook sam też czaruje statystyki. Facebook kiedyś ogłosił, że jednego dnia mieli więcej obejrzeń filmów niż było obejrzanych na YouTubie dokładnie tego dnia zmienili tam z 5 czy 6 sekund obejrzenia do 3, więc po 3 się zliczało obejrzenie. I to był dokładnie ten dzień, w którym przebili YouTube'a w liczbie obejrzeń plików wideo, więc można czarować, wystarczy wiedzieć
tak,
jak.
No a te różnice są, wiesz, jak, ja pamiętam, że widziałem jakiś case z jakiegoś kraju, nie pamiętam co to było, chyba jakieś piwo, ale to nieważne, z jakiegoś kraju, tam gdzieś przy Kaukazie. I właśnie tam powiedzieli, że ileś tam milionów wyświetleń było, tak tyle milionów, że chyba więcej ludzi niż w tym kraju mieszkało, nie? No i tak by okej, to pewnie tyle wyświetleń było, bo nie wiem, bo za tyle zapłacili, a ludzi to pewnie obejrzało bez porównania mniej. Bo też pamiętam taki case.
Wyświetleń może być, bo tak naprawdę wyświetla się kilka razy tobie na feedzie, no to jest kilka wyświetleń już treści, więc tam jeszcze są powtórzenia i czasami też się reklamę ustawia tak, żeby ktoś widział ją kilkukrotnie. Mówi się nawet, że trzeba mieć 6 razy kontakt z reklamą, żeby ją zapamiętać, bo jeszcze my tworząc reklamy, to trochę jej inaczej oglądamy, skupiamy się na tym, zastanawiamy się, kto z naszych kolegów ją zrobił, albo dlaczego tak, ten... A trzeba pamiętać, że ktoś, kto jest zwykłym Janem Kowalskim, do którego ta reklama jest skierowana, to najczęściej podczas bloku reklamowego w przerwie megahitu idzie do kuchni robić kanapkę albo szuka, gdzie cola jest w lodówce, więc percepcja ma trochę inną niż my, gdzie my czekamy na blok reklamowy i chcemy obejrzeć, bo może będzie to, żeby zawołać mamę i powiedzieć: mamo, teraz zobacz, to ja robiłem.
No tak, ja nie mam telewizji, ale faktycznie jak idę do kina, to ja się nie lubię spóźniać na blok reklamowy, bo oglądam i to jest naprawdę fajne, jak choć trochę, jak już dopiero zaczynałem pracować w reklamie, ale już się mniej więcej nauczyłem w ogóle o co chodzi, nie? Jak jest mniej więcej ten proces i jak te reklamy powstają. Już miałem takie, okej, jakby tak troszkę od tyłu, od tego, normalnie wiesz, dostajesz brief, z tego wychodzi jakiś tam pomysł, potem jest dopiero egzekucja tego i powstaje jakiś film, jakiś spot, nie? A jak ja to widziałem w kinie, to sobie robiłem jakby wstecznie, nie? Okej, czyli pewnie jest taki film, więc pewnie
ciekawe,
taka ogólna idea była
ciekawe,
tak.
Ciekawe, jak brief wyglądał. Tak, ciekawe, tak, jak to wymyślali, ciekawe, ile mieli na to czasu. Ciekawe, czy to zrobili w Polsce, czy to jest adaptacja.
Tak. O, albo jak na przykład widzisz, że na pewno w Polsce, nie, bo polska marka na pewno w Polsce, ale że nakręcili w RPA, ty myślisz sobie, ach, to geniusze reklamowi, napisali taki skrypt, że musiało być kręcone.
A wiesz, że
w RPA.
Tatra w RPA była kręcona?
Tak.
I to nie jest Polak, ten góral. I te Tatry to są w Afryce. I ten strumień. Pewnie ma wodę słoną.
Tak. No to jeszcze więcej jakichś takich przykładów, właśnie, że rzeczy takie, nie, że niby totalnie Polska, ale nie, światło niedobre, czy nie, w zima akurat była, no to pojechali, wiesz, nakręcili w Hiszpanii polski blok, bo w sumie był jakiś blok podobny do polskiego, nie? Tak. Ale też pamiętam taki case, to już mnie jakoś bardzo zirytowało. Dwa takie jakieś, jedna rzecz to był jakiś super nowoczesny, jak to się, to słowo super ważne, innowacyjne, wszystko musi być innowacyjne, billboard przy ulicach, który z jakiegoś powodu powodował, że przy przechodzeniu przez ulicę jest bezpiecznie. Nie pamiętam, o co chodziło, nie pamiętam w ogóle mechaniki działania tego, ale też dlatego, że to nie miało absolutnie żadnego sensu, żeby to działało. No i zrobili film, jak ludzie przechodzą przez to i tam jak się zatrzymują, jak w ostatniej chwili życia.
Ale ratują. To ten.
I to wszystko, ale to kończę. I to wszystko tak bardzo ewidentnie byli aktorzy, nie? A to był jako taki case, to wiesz,
To dość często się robi takie reklamy, że spontanicznie zatrzymuje się ludzi, ale to od zawsze. No, zobaczysz tam Baltona chyba. Nie, w 90 roku zrobiła reklamę w formie sondy, ale tam nawet chyba nie udawali, bo to znani aktorzy byli zaczepiani na Starym Mieście w Warszawie, no ale to, ten element został dość często spontanicznie zatrzymanymi osobami, które dały się wkręcić w reklamie. To są pracownicy danej agencji albo znajomi pracowników danej agencji. Ale są jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o takie naciąganie rzeczywistości i z tym billboardem, co tam wspominasz, to jest pewna taka kategoria kampanii ghostów.
No właśnie.
Która jest też dość ciekawa, bo to są kampanie, które mają na celu zdobyć nagrody najczęściej, albo nie wiem, popisać się, zrobić ten PR, a niekoniecznie, a czasami nawet z premedytacją świadomie są robione jako niedziałające. I takim bardzo obrzydliwym, powiem wprost, przykładem była kampania, gdzie stworzono aplikację, jedna agencja z Azji stworzyła aplikację do wynajdywania z satelity, z obrazu łodzi na Morzu Śródziemnym, łodzi uchodźców i zgłaszania. Super, co nie? Tylko, że oni podpięli pod to mapy, widok z map Google'a, które są bardzo live, co nie?
Więc, widzisz, gdzie Łódź była 4 lata temu.
Więc aplikacja kompletnie bez sensu i kompletnie niedziałająca, jeżeli w ogóle znajdziesz jakąś Łódź tam, ale pokazuje ci historyczne zdjęcia, obrazy Morza Śródziemnego i wkręca ludzi, że teraz będą poszukiwali uchodźców. No ale przede wszystkim chodziło o nagranie case'a, podegranie pod to smutnej melodii, najpewniej z pianina i lektora, który jest mocno wzruszony tym, jak bardzo starają się zmienić świat. No i dostali brązowego lwa w Cannes, fakt, że musieli potem go oddać post factum. To, ale wyobraź sobie, że jesteś takim jurorem w Cannes. Masz kilkaset, jeżeli nie 1000 case'ów do przejrzenia, dostajesz taką grubą książkę. No i nagle widzisz, pomagamy ratować uchodźców. Super, zostawiam tutaj punkcik przy tym, lecę dalej, co nie? Bo się wzruszyłem. No.
Tak, to też widziałem taką amerykańską kampanię dotyczącą jakiejś choroby dosyć powszechnej, ale często minimalizowanej i jakiś innowacyjny mega sposób. Też oczywiście aplikacja, wiadomo. Trzeba mieć miliard aplikacji w telefonie. I tam było, że chyba jak masz tego leku za dużo, to się oznaczasz w tej aplikacji i dzięki temu tak pokazywali, jak tak rośnie w tych Stanach, że zasadniczo jak potrzebujesz nagle, to wiesz, że twój sąsiad to ma i że możesz szybko znaleźć i że nagle ten dostęp i to w tak ewidentny sposób
tak,
na pewno nie działa.
Wszyscy mają tę aplikację.
Tak, i na pewno 100% nie działa. Nie? Nie ma opcji, żeby to działało. I no, nie, w ogóle gdyby to działało, to by o tym było głośno na całym świecie, nie tylko w tym case'ie, nie? I to było dla mnie takie oburzające, bo też to, co mówisz, wzruszony lektor, taki o.
No ale ten, nie wiem, żebym nie skłamał, w Polsce był też case, jak zrobiła jedna firma aplikację mierzącą temperaturę dzieciom. Czyli to wymagało urządzenia, które miało mieć dziecko przypięte, takiego klipsa, który rodzicowi prezentował temperaturę ciała dziecka w tym momencie. Więc była reklama telewizyjna w ogóle tego stworzona, gdzie było pokazane dziecko w śniegu biegające i rodzic w domu sobie patrzy na telefonie, czy wszystko jest okej, i tak dalej. Tylko technologia, która była użyta, po pierwsze nie pozwalała na to, żeby to dziecko zbyt daleko odeszło, bo to było na Bluetootha podpięte i też nie jakiegoś, który ma 100 metrów zasięgu. Dodatkowo tego urządzenia nie zostało zbyt dużo wyprodukowane. To dopiero można było wygrać w jakimś konkursie. No, ale został stworzony spot telewizyjny o tym, że coś takiego istnieje, ale jest totalnie niedostępne. Bo miało to przede wszystkim chyba prezentować, że martwimy się o dzieci i przedstawiać markę jako taką, która po pierwsze korzysta z tych innowacji, co nie, jest nowoczesna. Po drugie, ktoś chce na pewno dostać dużo nagród, dlatego się robi coś takiego. Więc to był taki na pograniczu semi-ghost, można określić, który faktycznie istniał, faktycznie mógł działać. Najlepiej to chyba mierzyć temperaturę, gdy ktoś jest w pokoju obok albo w tym samym. I trochę było tych urządzeń zrobionych, no ale na taką skalę, żeby robić z tego kampanię telewizyjną. No chyba jedyny sens był tylko taki, żeby pokazywać, że się martwimy o dzieci, co nie? To jest bardzo ważny komunikat.
No i podejrzewam, że dokładnie tak wyglądał brief, nie? Kampania wizerunkowa i cele. Innowacyjność, troska o dzieci i proszę coś wymyślisz. Nie? I wcale nie chodzi, przecież ja dużo też takich kampanii miałem. Drodzy słuchacze, to nie jest tak, że tym markom chodzi o to, żeby coś dobrego zrobić. O nie, nie, nie. Im chodzi o to, żeby naprawdę czasem się wpada na pomysły naprawdę fajnych rzeczy, które mogłyby pomóc. I one nie są realizowane, bo po prostu nie są dość spektakularne. I zamiast tego będzie zrealizowane, że nie wiem, że piosenkarz śpiewa biedne
dzieci
z białaczką.
Można zrobić fantastyczne kampanie społeczne i tak naprawdę to da się. I tylko, że kwestia jest taka, że w momencie, jeżeli czasami zakładasz na to filtr, ten, że jaki ma być cel zrealizowany, jeżeli wyjdzie na to, że koszt kampanii to lepiej dać te pieniądze po prostu tej fundacji i nie robić tego. To znaczy, no tu jest ten próg, gdzie nagle stajesz się bardziej pudrem dla danej marki a nie faktyczną pomocą. I to powinien sobie każdy w serduszku, jak pracuje w marketingu, odpowiedzieć, czy właśnie to chce robić, czy wiesz, no, celem też agencji jest zarobić, więc niektórzy będą takie rzeczy robili. Była też kampania, która zrobienie spotu telewizyjnego dość dużo kosztuje. Zrobienie landingu na jednym z głównych portali zasięgowych dość dużo kosztuje. Wykorzystano te elementy, żeby zrobić zbiórkę, która pomaga starszym osobom, która zebrała, nie wiem, tam 10-20 tysięcy złotych, co no super, tylko że cała kampania, oceniam, kosztowała kilkaset tysięcy złotych. Kampania, która w imieniu też bardzo dużej marki, jednej z największych w Polsce w swojej kategorii, zebrała 20 tysięcy złotych. No.
A 20 tysięcy złotych to tam zarabia brand manager, nie? W sensie, no. To nie jest tam duże pieniądze.
Nie wchodziłby w pensję, bo to jest nieruszalne i tak dalej. Ale tak, te koszty ekstra, które uruchomiono na tą kampanię w tym momencie, które poniesiono, żeby dać 20 tysięcy, wydano kilkaset tysięcy. No to jaki jest cel tej kampanii? No oczywiście cel tej kampanii to jest popudrować sobie firmę.
No tak, no zresztą po co wiesz, są kampanie społecznościowe takie, że zgłasza się, nie wiem, fundacja, tak? Ja coś tam brałem udział przy jakiejś fundacji dla chorych na raka, przy Lambdzie chyba, czy kampanii przeciw homofobii, też parę lat temu, taka duża LGBT organizacja, no to tam rzeczywiście chodziło o to, żeby przekazać fajne te treści, które były, też jakaś feminoteka to chyba była. I spoko, tam rzeczywiście można było zrobić coś, co, ale każda taka firma, która mówi, no sprzedajemy na co dzień śrubki, ale chcemy też pokazać naszą ludzką stronę, to tak czy inaczej to ta reklama w jakimś stopniu będzie o śrubkach i w ogóle nie zależy na...
Ona może, no niech będzie obopólna korzyść, bo na tym zależy w momencie, kiedy firma sięga po CSR, ale niech to będzie robione świadomie. Można zrobić dobre kampanie, były dobre kampanie robione społeczne, które naprawdę poruszały jakiś temat i jeżeli mają cel też dobry określony, a nie są kampanią samą dla istnienia tej kampanii, jeżeli to wychodzi od tego, że naprawdę wiemy, jak wykorzystać potencjał, jaki ma dana marka do nagłośnienia sprawy, to jak najbardziej to można robić. No, nawet ten. Z takich ciekawszych, które były, ale czasami nie są właśnie zgłaszane. Nie wiem, czy zauważyłeś, rok temu była taka kampania, która pomagała urządzić mieszkania dzieciakom po domach dziecka. No, wiesz, stajesz się pełnoletni i zostajesz z niczym i tak dalej, więc miasto ma kilka jakichś mieszkań dla tych dzieciaków, tylko że te mieszkania trzeba urządzić. Więc jest fundacja, nie powiem teraz tak z głowy z marszu, jak ta fundacja się nazywa, która zbiera pieniądze na to, żeby te mieszkania urządzić, pomaga tym dzieciakom. No i bardzo dużo stand-uperów nagrało spot, który się strasznie fajnie bujał w internecie i cel był zrealizowany kilkukrotnie, więc tutaj tak naprawdę i wykorzystanie tego, że masz po prostu jakieś zasięgi, jesteś rozpoznawalną osobą i tak dalej. Agencja, która to tworzyła, bo tworzyła, za tym stała też agencja, też się nie pucowała w ogóle, w jakichś konkursach tego nie zgłaszała i tak dalej, bo oni chcieli zrobić coś dobrego, coś fajnego. I naprawdę to super wyszło. W kilka dni po prostu cel z zrzutki został kilkukrotnie przekroczony, był zdublowany i to była super kampania, ale czy jak to się ma w ogóle do tych wszystkich innych, gdzie po prostu najpierw się robi case, a potem się myśli o tym, czy to komuś pomoże.
Jeszcze wracając do tego motywu, że reklama, czym innym jest reklama ładna, rzeczywiście bardzo dużo, ja strasznie często się spotykam z tym, że ktoś chce, no zrobimy reklamę, ale tu przy okazji jeszcze moje ambicje spełnię i co wcale niekoniecznie daje tę skuteczność tej reklamy, ale właśnie mówię, że reklama ma być skuteczna i to, że mamy te, co to jest? Media ekspert, ceny w dół. Wszyscy tego nienawidzą, ale każdy wie, że tam ceny w dół, nie? I myślę, że to działa.
Że to no jest tak.
Też myślę, że nie bez powodu są na 100% mają te wszystkie markety przewidziane, że to jest wszystko takie przaśne, bardzo mocne, nie? Nie dla idiotów, że ten z tego euro tak drze tego ryja, ten lektor, że tutaj ta żółta
no to jest, typianka... To jest pewna statystyka, bo krzyczeć to prawie każdy sklep elektroniczny krzyczy, więc...
Ale euro stała, tak specyficznie
stała krzyczy. Się, tak, oni mają swoją kategorię krzyku. A ten, ale to pewien język się stworzył dla danej kategorii. No nie wiem, tak jak nie wiem, jak jest kategoria jedzenia, gdzie zawsze jest rodzina i też masz rodzinność jako stylistykę, tak w tych jest, każdy chce być głośniejszy. Nie wiem, może ktoś w końcu wymyśli, że szeptem się wyróżni z kategorii i może to się jakoś odmieni, ale na razie to idzie albo w humor, albo właśnie w krzyczenie. Czasami to krzyczenie, jak w przypadku Media Expert, jest śpiewane. Tak, ale nie mówię też, że reklama ma być brzydka, że to już by było. To jest czasami jest potrzebne też, żeby reklama była ładna, ale nie jest to priorytet. Przede wszystkim cel. To, żeby była ładna i estetyczna, to też jest ważne jako drugi element, który ma prezentować w jakiś sposób też markę. Bo też nie chcesz robić zakupy w miejscu, które będzie ci się kojarzyło z czymś brudnym. Bo została zrobiona niechlujnie reklama, to też niechlujnie będziesz miał oczekiwania. Więc reklama też jest wizytówką dla firmy. Więc jeżeli jest brzydko zrobiona i konsument widzi, bo czasami konsument widzi, czasami nie. No, gdyby więcej osób chodziło do galerii sztuki, to by było trochę łatwiej ludziom oceniać, co jest ładne, co nie. I jak się komponuje, jak robić kompozycję i co powinno być, w jaki sposób poukładane. Mamy problem trochę jako społeczeństwo do oceniania rzeczy ładnych, ale jest pewien taki element uniwersalny. Czuję się. Jeżeli coś zostanie ewidentnie brzydko zrobione, to czuję się, że to jest brzydko i taką wizytówkę nie powinna mieć każda firma. Niektóre może chcą, bo czasami jest stylistyka taka właśnie brzydka, podnoszę palce, żeby pokazać cudzysłów, może też przedstawiać dostępność i taniość.
No oczywiście Biedronka mogłaby mieć piękne designerskie
Biedronka przecież...
gazetki, nie? Ale to o to chodzi, żeby tam tak było.
Biedronka w momencie, jak ci mówi o swoich markach premium, będzie bardziej estetyczna. Będą przedstawiali jedzenie na drewnie i tak dalej. W momencie, kiedy będzie ci przedstawiać swoje marki, które są przede wszystkim tanie, to będzie to czerwony napis promocja na żółtym tle. I tak ma prawie każdy sklep, który ma w momencie, kiedy ci skupia się na promocji, taniości i tak dalej, to krzyczy i jest festyn. W momencie, gdy przechodzisz do produktu premium, który też muszą te marki prezentować, bo to jest trochę balansowanie, że mamy fajnie i super i prestiż i tak dalej. Bo nie wiem, czy pamiętasz, jak Lidl wchodził do Polski, to przede wszystkim komunikował się taniością, a potem zrobił, jak już wszyscy kojarzyli, że Lidl jest tani, to w ogóle się działo w głowie i tak dalej, to Lidl bardzo długo zaczął budować, że ma bardzo dobre produkty i jest fajny, i jest zdrowy i ma ryneczek Lidla z warzywami codziennie dowożonymi, a jednocześnie pojawili się celebryci kucharze, którzy pokazywali, że można super rzeczy z tego zrobić, tylko że trzeba było do tego już zbudowanego skojarzenia, że nie wydamy dużo pieniędzy, dobudować jeszcze skojarzenie jakości, które wymagały większych nakładów. No ale wtedy właśnie się też stylistyka mocno zmieniła. Mieliśmy ten niebieski z żółtym kolorem tak mocno cięte i tak dalej. No trzeba było do tego dodać fakturę drewna, ładne jakieś tutaj, nie wiem, rozsypać jakieś zioła przy pięknym steku i pokazywać, że mamy takie premium produkty.
No Biedronka też się w taką stronę zmieniła. Ale jeszcze a propos tej takiej wtłaczania ludziom w głowę tego samego komunikatu, to teraz zanim zadam pytanie, zrobię słowniczek dla słuchaczy. KeyVisual to jest taka główna grafika, jak jest kampania reklamowa, to jest, no, można o tym pomyśleć jako plakacie. Taka główna rzecz, na podstawie której ewentualnie powstają jakieś kolejne wersje grafiki, ale to jest tam będzie...
Podstawowa forma reklamy, którą się albo pokazuje na zewnątrz, albo nie. Po prostu ma być takim wzornikiem do tego, co będziemy dalej robić.
Tak, bo dlatego mówię, że może się kojarzyć z plakatem, bo czasem po prostu jaki wizual jest, nie wiem, billboardem, a czasem nawet nie jest nigdzie pokazywany, ale każdy, kto robi różne kreacje, musi się do tego jakoś odnieść.
Czasami się go pogrubi na film, czasami się go pocieniuje do posta na Facebooku, tak. Ale jest to wzorcowa reklama danej kampanii.
Tak, i to będzie hasło, claim, będzie, no wszystko, wszystkie najważniejsze rzeczy. No i teraz wyobraź sobie, że jesteś doradcą, przychodzi do ciebie jakaś marka i mówi ci, panie Tomeczko, Pan mi powie, co mi się bardziej opłaca finansowo? Czy mam zrobić tak jak wszystkie marki? Dajmy na to, wprowadzam nową wódkę. I mam na wódce taki key visual, że młodzi ludzie świetnie się bawią w domu i jest podpisane nasza ekipka.
Poleciłbym sprawdzić prawa autorskie.
A, no tak, no teraz tak, ekipa Fiza. No ale dobra, no to nasza... Dobra, niech będzie.
Drużyna.
Drużyna, o tak, wódka się nazywa, dobra, jak się może nazywać wódka? Od noblistów, co?
Nie wiem.
Od noblistów są wódki. Tokarczuk, wódka Tokarczuk będzie. Jest wódka Tokarczuk i jest drużyna Tokarczuk. I o to chodzi, że jest cała taka myśl za tą kampanią, że jest taka drużyna Tokarczuk i że to my jesteśmy właśnie...
Ja mam pomysł, że po prostu robimy świat, w którym ludzie jakby rozmawiają o książkach i sięgają po Tokarczuk w pewnym momencie i się świetnie bawią.
Ale dobra, robimy teoretycznie.
Dawaj mi brief i ja będę wymyślał.
Dobra.
Szybko, więcej.
Ale niech tak będzie. Właśnie jest ten key visual, dobra, nie będzie. Wódka Tokarczuk, jest drużyna Tokarczuk, ludzie sobie siedzą w jakiejś takiej bibliotece, każdy czyta książkę i mają ten i sobie dyskutują na temat tych książek i mają wódeczkę Tokarczuk. I tak jest key visual z podpisaniem i hasło tam, no to hasło, jakie może być hasło?
Najlepsza do literatki.
O, najlepsza do literatki.
Zróbmy to.
No. I szanowni państwo, od razu powiem, tak szybko wymyślają pomysły dyrektorzy kreatywni, juniorom copywriterom zajmuje coś takiego 2 dni.
A dokładnie zaraz, bo miał...
Ale ja mam pytanie zaraz do tego, czekaj.
Właśnie, czekam.
Tak, już ustaliliśmy, jak wygląda ta kampania, tak? Wiemy, jak wygląda ten plakat, że ta biblioteka, ludzie piją, hasło literatka, wódka się nazywa Tokarczuk. I on teraz mówi, czy ja mam zrobić tak jak wszystkie inne wódki, które zazwyczaj by wrzucały, nie wiem, 2 posty w tygodniu, 1 post w tygodniu, może nawet codziennie posty, że tam różne biblioteki, różni ludzie i różne hasła na grafikach, że tam, a to będzie pasuje do literatki, a to będzie, a w sobotę lubię poczytać ze znajomymi i kolejne posty robić i każdy z tych postów promować płatnie. Czy bardziej mi się opłaca zrobić jeden wielki ten key visual i po prostu w ten key visual jeden wpakować pieniądze, w ten konkretny przekaz jeden i pokazywać ludziom w miejsce tych 40 różnych postów, za które bym musiał płacić. Bo wtedy też muszę płacić za stworzenie każdego tego posta.
Odpowiem jak konsultant. To zależy. To zależy, ale kwestia jest taka, że ja jest mi bliżej do koncepcji zawsze zrobić jeden i tłuc jak najwięcej. Bo tak działa trochę Facebook, ale sprawdziłbym też, w zależności co chcemy zbudować i co chcemy zrobić, bo niekoniecznie bym układał na przykład kalendarz, ale jeżeli mamy zrobić trochę więcej treści i bardziej go spersonalizować, to może bym zrobił w inny sposób. Zamiast robić 10 postów w miesiącu i zrobić o czwarteczku, o piąteczku, o takiej i takiej okazji, to ja bym nie podzielił tych treści na czas, tylko podzieliłbym te treści na osoby. I bym przeanalizował, kto najchętniej czyta książki lub pije wódkę i w jakich okazjach, w jakich momentach i gdzie, albo gdzie są konkretne osoby, czy gdzie są jakieś biblioteki z wódką. I tam albo podzielił to geograficznie, o, tak można zrobić też, i na przykład ludzie w Warszawie by widzieli inne reklamy, które by nawiązywały do jakichś okazji tutaj związanych, czy jakichś lokalnych wydarzeń, sytuacji, miejsc. Co innego widzieliby ludzie w Krakowie, co innego widzieliby ludzie w Poznaniu, tam widzieliby swoje biblioteki, w których siedzą ludzie z wódką Tokarczuk. Ewentualnie bym, bo to jest najprostsze, ale można też inaczej podzielić, bo na przykład mamy wyciągniemy sobie jakieś statystyki i okaże się, że najczęściej po wódkę sięgają wędkarze, że sięgają na przykład, nie wiem, właśnie pisarze i czytelnicy i tak sobie podzielił ten content, który mamy stworzyć, że zrobilibyśmy okazję na przykład wędkarza, który czyta książkę i trzyma wódkę na rybach, bo nie biorą, to wtedy może literatkę sobie wyciągnąć.
Albo dział w bibliotece z książkami o wędkarstwie.
Inne dla działkowiczów byłoby, inne dla jakichś czytelników, gdzie mamy w innym kontekście pokazany produkt trochę. I symultanicznie puścił, tylko na oddzielne
ale wtedy byś puścił, bo czasem jest tak, że... Ja tak kojarzę, bo to właśnie często marki alkoholowe, że one już sobie wybrały. Nie chcemy do Działkowicza, nie chcemy do wędkarza, chcemy do, w skrócie, studentów. Studenci z dużych miast. Oni już wiedzą dokładnie. I ci, to są studenci, którzy w piątki imprezują. Na, są tak szczegółowe rzeczy, naprawdę, nie? Że ty o tym wiesz, ale słuchacze może nie wiesz. Że to są studenci z dużych miast, którzy imprezują w ten sposób, że nie chodzą do jednego miejsca, nie chodzą na domówki, tylko sobie tak skaczą przez miasto, nie? Że zaczynają kogoś w domu, potem pójdą do jednego klubu, potem do innego, potem wypiją sobie coś na skwerku, potem do innego i biforek, afterek jeszcze u kogoś. To jest dokładnie taka grupa. I czy teraz zrobić jedną kampanię Tokarczuk, książki do plecaka, flaszka pod pachę i jedną taką kreację do nich? Czy na przykład co tydzień przed weekendem tworzyć nową? Czy może po prostu co tydzień przed weekendem odpalać tę jedną ogólną?
No jeszcze jest inaczej, bo myśląc o komunikacji, myślimy często całym miesiącem, a możemy na przykład podzielić się na pory dnia. I możesz sobie ustawić tak, że dokładnie ta grupa, która nas interesuje, studenci, będą w przedziale godzin między 7 rano a 10 mieli komunikat o tym, że ale ciężko się wstaje po całej nocy czytania, kto Karczuk, co nie. Potem będą mieli inny komunikat w kolejnym przedziale czasowym, aż po prostu będzie się to znowu rozkręcało i będzie nawet na tych zdjęciach przedstawiona pora dnia. I wtedy robimy znowu całą paczkę, która będzie tylko się zamieniała i o innej porze ci sami ludzie będą widzieli w innym kontekście i pory dnia nasz komunikat, więc można tak podzielić i wtedy sobie ustawiasz czas trwania kampanii, na przykład miesiąc, ustalamy sobie jeden wspólny budżet dla wszystkich tych treści, ale na poziomie adsetu rozróżniamy te treści i każdy dostaje, że codziennie jest o tej godzinie, codziennie o tej godzinie, codziennie o tej godzinie. Jeszcze możemy ewentualnie wykluczyć i ekstra zrobić coś na weekend. I tak do tego podejść, bo to nie jest odpowiedź może perfekcyjnie na brief, jaki jest zadany, tylko to jest odpowiedź na to, co chce osiągnąć klient. Że wtedy dopiero się zastanawiasz, czy ten klient potrzebuje mieć właśnie taki miesięczny kalendarz i wrzucanie w piątek coś tam. Wtedy tak naprawdę jak masz cel określony, grupę docelową i tak dalej, której chcesz coś powiedzieć, to sobie wymyślasz i kombinujesz. Bo fajnie, jeżeli właśnie wymyślając kampanię też wiesz, jak to działa, to możesz sobie wymyśleć właśnie wtedy, że robisz jeden post czy kilka i wtedy przekonać klienta do tego, że on wcale nie potrzebuje tego, co wstępnie trochę. Dość często jest tak w ogóle, że czasami można skorygować, bo to jest też taka trochę pułapka. Agencje reklamowe robią dużo więcej reklam niż klienci robią tych reklam. Też się robi cały czas. Też siedzimy w marketingu, robimy to samo. Tylko, że w agencji reklamowej non-stop masz produkcję. To jest czasami prawie, że taśma. I masz różne sytuacje. Byliśmy w różnych momentach, różne rzeczy się wydarzyły. Wiedzieliśmy, co działa, co nie działa. Fajnie jest mieć doświadczenie z nieudanych kampanii, bo wtedy możesz zawczasu powiedzieć, hej, drogi kliencie, ale ja 2 lata temu coś takiego robiłem i to nie będzie działać. Nie pokazujmy tego, nie, goła baba nie działa. Co nie? I można wtedy zareagować i to wychodzi trochę z doświadczenia. Więc warto być takim doradcą dla klienta, to trzeba trochę myśleć też właśnie, klient musi ci się zwierzyć, jaki jest cel i co chce osiągnąć, wtedy możesz mu powiedzieć, wiesz co, może jednak nie rób tego, a może zróbmy coś innego. Oczywiście pomożemy zrobić tak jak trzeba, w sensie jak i pomożemy zrobić tak jak klient chce w ostateczności, ale warto rozmawiać i doradzać.
Właśnie powiedziałeś o tej pracy agencji i teraz wrócę do tego, co obiecałem, czyli że zapytam, na czym polega u was w Maddox ta taka bardziej egalitarna struktura. To, że ty mi powiedziałeś przed nagraniem, że, no, że jesteś prezesem, ale tak naprawdę nie o to chodzi, żeby to wybierać, że jesteś prezesem, bo działać trzeba bardziej tak na takich równych zasadach. I jak to u was wygląda?
No, staramy się często głosować, jak są jakieś decyzje, ale nie ten... jakby to ładnie powiedzieć... nie lubimy prezesów, co nie? Pracowaliśmy w różnych firmach i założyliśmy swoją i uznaliśmy, że nie lubimy, gdy ktoś po prostu bierze większość hajsu sam i jeździ Ferrari, a inni muszą szukać co jesień nowej pracy, co nie? Nie. Uznaliśmy, że nie będziemy robić klasycznego modelu, bo też nie chcemy być bardzo dużą korpo firmą. My się mocno trzymamy, żeby nie urosnąć za szybko, żeby być, mieć firmę, która pracuje dość spokojnie. No więc w momencie, jeżeli odetniemy sobie największego darmozjada, czyli prezesa, to można trochę te finanse rozmasować po zespole i mniej robić, mniej się stresować i to trochę, to tak śmiesznie brzmi, ale znam paru fajnych prezesów, oczywiście pracowałem u fajnych prezesów, znam tak tyle samo złych prezesów, więc ale ten archetyp polskiego badylarza, takiego wąsatego prezesa, to trochę pomstuje i niestety bardzo dużo firm ma takich prezesów, którzy myślą, że z racji, że założyli firmę, to oni są nieomylni. A w momencie, kiedy my taką osobę sobie wykluczyliśmy, to też łatwiej jest rozmawiać. Nie ma czegoś takiego, że ktoś coś dyktuje i tak dalej. Nie, też dużą taką rzeczą, która jest w tej branży, o której się zapomina, to jest to, że ludzie wiedzą różne rzeczy, co nie? To nie jest tak, że ja jestem nieomylny. Każdy jest omylny i każdy wie inne rzeczy, więc jeżeli się z kimś nie zgadzasz, to czasami warto się zastanowić, dlaczego się nie zgadzasz. Może ta osoba robiła taką albo inną kampanię, albo podobną, więc warto sobie porozmawiać. W momencie, kiedy się pojawia coś, co jest autorytaryzmem, co w korporacjach dość często się objawia, nie ma zbyt dużo pola do dyskusji. Tak naprawdę firmy duże ściągają sobie super ekspertów, a potem ich ściskają butem i rób to, a nie dyskutuj. I tak naprawdę w momencie, kiedy się robi hierarchię taką w formie piramidki w firmie, to jest mniej dyskusji niż tylko jest raportowanie, a nie dyskusje. A w momencie, kiedy mamy i tylko mała firma może na to sobie pozwolić, strukturę dość płaską, i nikt, staramy się, żeby nikt nie mówił, że jest czymś szefem, robimy razem i współpracujemy i tak dalej, to jest większe, fajniejsze miejsce do rozmowy i wymiany spostrzeżeń niż piramidka.
A te, na przykład jak mówisz o tym głosowaniu, to kto głosuje? Zarząd? Czy głosują wszyscy pracownicy?
Zależy od tematu, ale najczęściej to jest właśnie zarząd, bo mamy też tak, że to nie idzie równomiernie, bo jest grupa osób, która założyła firmę, a potem trochę tak naprawdę kto w pewnym momencie dosiada się. Staram się jak najszybciej wprowadzać ludzi coraz głębiej do firmy, ale tak naprawdę to taka hierarchia trochę jeszcze jest, że w momencie ci, którzy założyli firmę, to więcej decydują niż ci, co dosiadali się w trakcie i ci, co dosiadali się w trakcie, stopniowo im dłużej są, tym więcej mogą, ale fakt jest taki, że nic nigdy nie będzie podjęte wbrew komuś, więc to też jest tak, że jakby to określić, o, no fajnie, no to mam, no i często to powtarzam, jeżeli chodzi o naszą firmę, to głównym celem i to co sobie wymyśliliśmy, to jest wyeliminowanie stresu w pracy.
Mm-hmm. To jest fajnie. Coś, to co... jednak chcę u was pracować.
To jest coś, co przez, bo tam średnio, jakby policzyć, to średnia stażu pracy u nas to jest około 10 lat, więc niektórzy więcej, niektórzy mniej, ale każdy już gdzieś trochę był. No i wspólnym mianownikiem każdej agencji reklamowej jest stres, który jest trochę sztucznym tworem, bo tak naprawdę czasami warto się zastanowić, czy ty nie zapędzasz nocy i nie poświęcasz swojego życia rodzinnego dla chrupek. I był taki film o pracy w reklamie, gdzie pokazywano, jak powstaje kampania, dlatego piję do chrupek, bo tam pokazano takiego stratega, który się wymykał z firmy przed przetargiem, żeby położyć spać dzieci na chwilę, a potem znowu na noc wracał i koleś się podczas prezentacji strasznie popłakał, jak jeszcze emocjonalnie w ogóle, jak te chrupki zmieniają świat i tak dalej. I potem jak był po prezentacji, taki w ogóle rozdrgany, trząsł się, kilka nocy nie spał, wymykał się tylko, żeby zobaczyć swoją rodzinę, jest cały spocony, drżą mu ręce, pali papierosa i nagle do niego dociera, że przed chwilą na prezentacji płakał o tym, jak świat się zmienia i jak oni zmieniają świat, mówiąc o chrupkach. Mhm. Więc to jest takie uderzające. No więc to nie jest warte tego wszystkiego. No i też czasami po prostu warto pomyśleć, czy nie potrzebuje, czy na pewno potrzebujesz cisnąć, czy na pewno potrzebujesz więcej pieniędzy i tak dalej, czy nie są jakieś rzeczy ważniejsze. I w momencie, kiedy ty zaczynasz też przeliczać swoją wartość jako pracownika, menadżera, szefa i tak dalej, że ty oddajesz swój czas, bo twój czas jest wyliczony jako, tutaj pracujemy w usługach, to ma, twój czas ma pewną wartość, godzinówki, to czy twoja rodzina, twoi bliscy nie zasługują na to, żebyś wyciągnął te pieniądze trochę dla nich, co nie? W formie nie ekwiwalentu waluty, tylko ekwiwalentu właśnie tego czasu. Więc staramy się trzymać jakiś balans między tym czasem dla rodziny, dla domu i dla siebie, żeby też zajmować się czasami może też swoim hobby, a nie tylko skupiać się na pracy, tak jak to było dotychczas, bo jak patrzę na przebieg mojej kariery, to trochę się nocowało w tych agencjach.
No tak, to jest bardzo duży taki motyw, że ludzie tak strasznie ten czas poświęcają tej pracy i w sumie po co? Ja często mi przychodzi do głowy sytuacja takiego kolesia, który, ja szczerze mówiąc nie za bardzo go lubiłem, ale i tak mi go szkoda, ale też na własne życzenie. On pracował po prostu, wiesz, dzień i noc, cały czas, weekendy, wszystko i on pracował tak długo, aż mu się totalnie zdrowie nie rozwalało, trafiał do szpitala, wychodził ze szpitala, znowu tak pracował i do kolejnego szpitala. I dla tej firmy, wiesz, no wszystko oddał. Jakby ta firma go brała do najważniejszych rzeczy i tak dalej. I w końcu w którymś momencie stwierdzili, że a, już długo u nas pracuje, no to go zwolnimy.
Nie? To nie jest motyw do zwolnienia.
Tak no, na pewno dali jakiś inny motyw, nie?
Tak, dali inny motyw. Tylko kwestia jest taka, a propos zwolnień. Bardzo ciężko się zwalnia ludzi. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi miałem do czynienia w tej branży. Więc jeżeli ktoś zostaje zwolniony, to nie jest od tak łatwo. Dlatego się mówi, że Excel zwalnia ludzi, bo Excel nie ma uczuć, ale i nie ma emocji, i nie ma przywiązania i tak dalej. Tylko kwestia jest, to jest zasłonka, co nie? To jest taka bezpieczna strefa, gdzie korporacja może sobie uciec i powiedzieć, że tak nam wychodzi po prostu ze statystyk, że musimy zrobić cięcia i redukcje i tak dalej. Niestety w firmie są ludzie. Niestety. I te wszystkie korpy, działy HR-ów i tak dalej często zapominają, że osoba, którą zwalniają, ma przyjaciół. Więc tak naprawdę efekt tego będzie taki, że może ktoś pójść też odejść, sam się zwolnić, bo poczuję, że mi kolegę zwolniliście. Część osób będzie gorzej pracować przez jakiś czas po tym, jak zwolniono ich kolegę. I tak naprawdę ktoś, kto musi pójść i menadżer bezpośredni, który tak naprawdę myślał, że kurczę, jesteśmy tutaj fajnie, jest wysłany do tego, żeby zwalniać. To nie, tak jak już mówimy o zwolnieniach, to jest jedna z chujowszych sytuacji, które są w firmach. Więc cieszę się, że na razie w Maddox nie mieliśmy takiej sytuacji.
No to dobrze. To fajnie. No tak, też te zwolnienia często mają jakieś ukryte motywy, albo czasem zaskakująco ukryte są motywy, dlaczego ktoś nie został zwolniony. Jest teraz, jest ten portal GoWork.
Ach,
wyszło. O, zaraz mi powiesz.
Ploteczki, co nie?
Nie, będą ploteczki, tak? Ale po prostu w którymś momencie o jednej z firm, w których pracowałem, ktoś napisał bardzo długi komentarz. Ja się zgadzam ze wszystkim właściwie. Nie, z 90% tego, co tam jest napisane. I ludzie zaczęli pisać kolejne. Oczywiście wszystko anonimowo, no więc można powiedzieć, że no jakby historie, plus ja jeszcze znam własne historie, zwłaszcza o jednej osobie tam. Mi powodują, no, że ja jestem oburzony, ja uważam, że ta osoba tam nie powinna pracować, ale ja się zastanawiam, jakim cudem zwierzchnicy tej osoby cały czas ją tam trzymają. Co on im daje? Bo tam i to jest wielkie zagadki, ale są też czasem wielkie zagadki, dlaczego ktoś nagle odpadł. Albo dajmy na to, też kojarzę taką sytuację, na niskim takim bardzo poziomie copywriterskim pracowały dwie osoby. Jedna była dobra, spoko, druga była, ja z nią nie pracowałem, ale miała bardzo złą opinię, że po prostu bardzo słabo pisze i że się bardzo nie nadaje do tej pracy. I zwolnili tą, i zarabiały tyle samo, to też wiem. Zwolnili tę osobę, która dobrze pracowała, zostawili tę osobę, która słabo pracowała, a ta, co słabo pracowała, nie była ustosunkowana, wiesz, nie była kuzynem prezesa, nie?
No to ci powiem, jak to wygląda. W dużych korporacjach, w tych firmach, które mają strukturę w formie piramidy, że na samej górze jest jedna osoba, a to się rozkłada tak coraz szerzej, Wbrew pozorom i temu, co się wydaje, tym na górze najwięcej w firmie wiedzą i o firmie wiedzą ci, co są na dole. Czyli pani sprzątająca wie najlepiej, juniorzy wiedzą też bardzo dużo i tak dalej. I tam wszyscy wiedzą, wiadomo kto i tak dalej. Im idziesz bardziej w górę, tym osoby, menadżerowie i osoby zarządzające żyją trochę w bańce informacyjnej. W momencie, jeżeli jesteś autokratą i to osoby, które do ciebie raportują, dostarczają ci informacje, które wiedzą, że zrobią ci dobrze, co nie? Więc nie chcą być posłańcami złych informacji i tak dalej, więc to powoduje, że dość często osoby, które są na szczycie jakiejś firmy, są odpychane od złych informacji. I tym osobom się mówi tylko o sukcesach, o tym, że wszyscy są zadowoleni w firmie i jak wszyscy mu dziękują za to, że jest takim wspaniałym prezesem. A ten... I on w to wierzy, co nie? Ten prezes będzie w to wierzył. I żył w takiej bańce, co nie? Więc czasami jak są jakieś imprezy firmowe, można to przebić i powiedzieć prezesie, kurde, co jest z tymi pieniędzmi i dlaczego tak jest. A prezes jest zdziwiony, przecież ostatnio mówił, że bijemy rekord i tak dalej. Tylko ten rekord i wyniki są uratowane dzięki temu, że zamrożono podwyżki i zwolniono ileś osób, co nie? Bo trzeba było do raportu pokolorować tego Excela w jakiś sposób i trzeba było cięcia przedstawić też. Więc taki prezes sobie myśli, że mamy super wyniki i wszyscy są zadowoleni, bo takie informacje do niego docierają, co nie? Więc to jest dlaczego takie osoby gdzieś po środku, które ci ludzie na dole myślą, nie powinny pracować, a są? No bo nad tą osobą nie ma nikogo, kto by miał tą świadomość, że ta osoba źle robi, że źle pisze i tak dalej. Nie dociera ta informacja, bo jest trochę głuchy telefon, albo no, decydenci dość często siedzą w bańkach informacyjnych.
Wiesz, no tam w przypadku tej osoby są też oskarżenia, ja nie wiem na ile słuszne, ale dużo takich, chociaż takie, no, hashtag me too, nie? I to takie nawet hardkorowe.
Ogólnie to wydaje mi się, że faktycznie nawet bez nazwisk trochę nabruździłem, ale kurwa.
No, o to chodzi, to są szczere rozmowy. Podcast Nie Tylko Pytania, najlepsze rozmowy w internecie.
Jak dobrze, że nie masz dużego zasięgu.
No, uważaj, bo ten zasięg to rośnie, więc nie możesz, mam nadzieję, że za jakiś czas będzie większy. Ludzie wracają do starych odcinków, więc to... Ale nic o nazwiskach nie mówisz. Dobra, ale zmieniając temat zupełnie, znaczy nie tak zupełnie, bo o tego dyrektora kreatywnego chciałem cię dopytać, jak to jest być dyrektorem kreatywnym, ale najpierw no, potrzebne myślę, że słuchaczom jest słowniczek. Kto to jest dyrektor kreatywny?
Dyrektor kreatywny to szef działu kreacji, czyli osób, które wymyślają i mają pomysły. Znaczy pomysły może mieć każdy w agencji, to jest trochę mit, że tylko kreacja. W kreacji są osoby, które odpowiadają za ten pomysł, bo oczywiście dumę trzeba czasami schować w kieszeń, bo jak się na korytarzu rozmawia o rzeczach, to każdy może wymyślić coś fajnego i tak naprawdę osoby kreatywne muszą to ociosać w coś, co będzie miało konstrukcję reklamy i będzie fajne. Kreatywni zazwyczaj dzielą się na tych, którzy odpowiadają za grafikę i tych, którzy odpowiadają za tekst. Więc są copywriterzy i art directorzy. Ale można to mieszać, można to łączyć. Nie uważam, że trzeba być stricte takim zamkniętym tylko w jednym. Tym bardziej, że fajnie, jeżeli się wychodzi spoza swojego ogródka i fajnie, jeżeli copywriter ma świadomość, nawet jeżeli nie robi grafiki, to ma świadomość kompozycji i tego, jak to będzie wyglądało, to wtedy bardziej świadomie potrafi napisać konkretny tekst i tak dobrać słowa, żeby się lepiej łamały, żeby potem jego partner w pracy, art director, nie miał problemów, że ma źle do ułożenia słowa. I w drugą stronę, żeby fajnie też jak a w ogóle najlepiej, jak jeszcze się zna strategię w kreacji. No dobrze, ale wracając. No i mamy sobie taki dział, ileś osób, które wymyślają sobie te reklamy, piszą teksty i kreują i nad nimi jest dyrektor kreatywny, który tak naprawdę odpowiada za wszystko, co wyjdzie z jego działu. Tak w teorii to tak naprawdę on powinien brać na klatę wszystkie fuck-upy i on powinien sprawdzać wszystko, co wychodzi do klienta. Dyrektorów kreatywnych może być kilku na przykład w agencji, jeżeli jest bardzo duża agencja, bo nie powinno się być menadżerem zbyt wielu osób naraz, a czasami bardzo duże agencje dzielą sobie na przykład, że część, jeżeli ma się bardzo dużo klientów, to część klientów albo jakieś konkretne kategorie to ma dany dyrektor kreatywny ze swoim zespołem i tak dalej. Czasami to się też nazywa inaczej Hedzi czy Deputy Creative Director wtedy. No dobrze, ale to struktury strukturki. No więc dyrektor kreatywny powinien odpowiadać za to, co wychodzi z działu kreacji. O, tak, najładniej.
A czy ten dyrektor kreatywny bardziej nadzoruje to, co robią ludzie i mówi, to dobre, to złe, czy też sam wymyśla?
Najlepiej, jeżeli sam wymyśla, w końcu ma najlepsze ku temu predyspozycje, w sensie doświadczenie. Ale też, to żeby jeszcze tak strukturą podzielić, w kreacji mamy też pewne etapy rozwoju, już pomijając ewentualnego stażystę, ale zaczynamy od juniorów. Junior to jest osoba, która przede wszystkim ma się uczyć. Oczywiście można... Pracuje już na projektach dla klienta, ale to jest osoba, której praca nie może bezpośrednio pójść do klienta. Tam musi być ktoś, kto na to popatrzy wewnątrz firmy, pomoże, sfeedbackuje, poprawi. I to jest junior. Junior ma za zadanie przede wszystkim się uczyć tego, co się tutaj dzieje. Potem masz osoby, które są na stanowiskach regularnych już. To są osoby, które można zostawić samemu na projekcie i zrobią fajne rzeczy. Oczywiście dyrektor kreatywny powinien mieć świadomość i zobaczyć, jak to wygląda, ewentualnie coś dać jakieś uwagi i tak dalej. Masz seniorów. Seniorzy to są już osoby z dużym doświadczeniem i to są eksperci w danej dziedzinie już, tak można powiedzieć, specjalista. Ale nie dość, że tą osobę zostawiasz na projekcie, to ta osoba może prowadzić, liderować ten projekt, ale to, co ja uważam osobiście, to od seniora wymaga się też, żeby on się opiekował juniorami. To jest osoba, która już ma na tyle doświadczenia, że powinna jak najbardziej, wręcz w obowiązkach seniora powinno być dzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą z juniorami. A jeżeli chodzi o dyrektora kreatywnego, to jest osoba, która łączy to, co ma senior, czyli też prowadzi trochę projekty, powinien, fajnie by było jakby, ale uczy, bo ma też doświadczenie i powinien mieć doświadczenie w tym, podpowiada i jednocześnie też jest menadżerem, czyli on robi całą tą papierkologię, jeżeli to jest duża firma, typu kontroluje urlopy, dobiera też osoby, powinien łączyć osoby w pary, znać na tyle zespół i być na tyle świadomym, że jeżeli kieruje zespołem, w którym jest podział na copywriterów i artów, to dobierać albo do projektu, albo na stałe osoby w takich duetach, które będą ze sobą dobrze pracowały i najefektywniej, bo to jest też rolą menedżera, budowanie zespołu. On powinien ewentualnie zwolnić kogoś, kto nie pasuje. On powinien prowadzić rekrutację i uzupełniać ten zespół o osoby, które są wręcz potrzebne do zespołu. Bo to też jest fajnie, jeżeli menadżer nie rekrutuje najlepszego copywritera, którego może zrekrutować, tylko on wie, że ma w tym momencie 8 osób, które pracują w takim stylu i mają takie charaktery, więc powinien do tego zespołu znaleźć jako uzupełnienie copywritera, a nie najlepszego copywritera, który mu przyjdzie. Może też, ale przede wszystkim myśleć o zespole i tym, jak zespół pracuje i na jakich klientach.
Tak, widziałem takie niedobrane sytuacje. Sam kiedyś pracowałem z taką art dyrektorką, która była bardzo dobra. Podejrzewam, że była najlepszą art dyrektorką, jaka przyszła do głowy osoby, która ją zatrudniała i trafiła do mnie, byłem z nią w zespole. I my się bardzo nie dogadywaliśmy interpersonalnie i ja zrezygnowałem po 2 miesiącach pracy stamtąd, ona też i rzeczywiście myślę, że to był jakiś błąd w doborze, bo my się bardzo...
To jest też kwestia, że najczęściej takie błędy są w momencie, gdy ktoś nowy przychodzi, jeżeli budujesz nowy zespół, też nie wszystkiego, ty jako... Nie, jako dyrektor kreatywny, osoba, która rekrutowała, masz bardzo mało czasu tak naprawdę poznać tą osobę. To są rozmowy, to jest ewentualnie wywiad wspólnych znajomych i tak dalej. I I tak naprawdę, żeby zbudować dobry zespół, menadżer dopiero na miejscu. Wielokrotnie miałem tak, że okej, zbudowałem, podzieliłem dział kreacji na zespoły, tak mi się wydawało, że jest okej, tylko potem w trakcie pracy i w trakcie, gdzie widziałem, gdzie są jakieś tarcia, gdzie kto i tak dalej, no to musiałem przesadzać, bo kto inny, z kim innym nagle czuł jakąś chemię, że fajnie się gada, fajnie się współpracuje. Dyrektor, menadżer powinien obserwować tak naprawdę swój zespół, trochę żyć w środku tego zespołu, bo wtedy też nie może być obcym i jakimś kto z daleka przychodzi dopiero na, nie wiem, do działu i jest tym, który rozlicza, tylko on musi siedzieć z tymi ludźmi, razem z nimi siedzieć na projektach, współpracować i tak dalej. Też dlatego, że musi ich dobrze poznać. Mm.
No tak, tam rzeczywiście była taki case, że i ja, i ta dziewczyna przeszliśmy zupełnie z zewnątrz, więc trudno było. Ale rzeczywiście efekt był taki, że mimo, że świetna osoba, to no, nie wypaliła i odeszła, bo przez to właśnie niedobranie ze mną. Nie? A ja oczywiście już sobie zacząłem myśleć, Boże, ja się nie nadaję, ale potem trafiłem do pary, do tego teamu z kimś innym i się okazało, nie, w sumie jak pracuję z kimś innym, no to jest bardzo okej. Okay, więc...
Tak naprawdę jedynym jakby elementem kleju, jaki mogliście mieć, to że ty i ona byliście nowi. Zawsze to jest coś takiego, że razem poznajecie firmę, poznajecie nowych ludzi i tak dalej. Tylko to jest klej na start.
Dokładnie, to znaczy wysycha.
A potem potrzebujesz nowego kleju, czyli wspólne na przykład zainteresowania, nawet wspólne pory lunchu, wspólne jakieś to... Możesz mieć osoby, które przychodzą punkt 9 do firmy i połączyć je z osobami, które wstają o 12.
No tak.
A tak, trzeba zaznaczyć, że tak wygląda peca w kreacji, co nie?
Znaczy, no nie, jak ktoś przychodzi o 12, to już raczej by tam go prędzej czy później ktoś go wziął na rozmowę.
Nie, no jeżeli zostaje do 20, czemu nie? Tak naprawdę my mamy takie podejście, że pracujemy jako dorośli, pracujemy też w jakichś zespołach, musimy się dopasować do innych ludzi, do ich czasu pracy, ale przede wszystkim ma być robota zrobiona. I to od razu widać. Masz pewne zobowiązania, rzeczy do zrealizowania, czy ty je zrobisz w nocy. Szczególnie teraz COVID do tego przyzwyczaił. Jeżeli ktoś pracował zdalnie, a ma dzieciaki w domu, to oczywiście, że siadał dopiero po 23 do pracy i o 4 kończył wysyłanie maili, potem łapał trochę snu, bo tak się pracuje zdalnie z dziećmi w domu małymi. A ten, więc niektórzy potrafią tak pracować, że na przykład nie wiem, chodzą na imprezy, ale wstają o 12. O ile to nie koliduje innym, bo mieli pracę bardziej, że samemu dowożą coś i na którąś godzinę jest to dowiezione, to jest okej. Okay. No, nie ma problemu.
Ale to jak wtedy liczyć nad godzinę tak naprawdę? No bo trudno, skoro...
Ja wolę liczyć pod godziny. W sensie zrób szybciej i wyjdź sobie wcześniej. Co nie? A nadgodzin... Nadgodziny to jest samo zło. Po prostu są nadużywane i nieopłacane w dużych firmach. A ten, więc ja wolę doprowadzać do sytuacji, gdzie o 16 ludzie na siebie patrzą, to co? To co? Dzień zamykamy, co nie? Możemy sobie wyjść. To dla mnie jest fajniejsze.
No, dla mnie też, ale takie ogólnie takie podejście, że nie interesuje mnie, w jakich godzinach możesz przyjść później, najwyżej będziesz pracował w nocy. Trochę się może potem sprowadzać do tego, że jest takie gdzieś tam niepisane oczekiwanie pracy w nocy. Nie? Ja spotkałem się z taką sytuacją. Był copywriter, który właśnie nie chciał, dosłownie nie chciał pracować w nocy. On nie dostał żadnego polecenia takiego, żeby wykonać. Też wszyscy bardzo uważają, żeby nie wydać polecenia pracy w nadgodzinach. Nie? Nawet słyszałem takie sformułowania, no ja ci nie mogę kazać, żebyś został dłużej, tak? Ale musi być zrobione. I potem on po tym jakby w 2 czy 3 projektach po prostu powiedział, nie będę, wiesz, o 5 rano przesyłał rzeczy, nad którymi pracuję przez całą noc, no nie, to ta osoba została zwolniona i tam w trakcie tej rozmowy usłyszała coś takiego, że mamy inne podejście do kultury pracy. Nie było tam, wiesz, że nie chciałeś pracować nocą, no bo nie mogło być, no ale ewidentnie chodziło, wiesz, no.
Nie, w ogóle nie chodziło mi o żadną patologię, tylko chodziło mi o zwrócenie uwagi, że różne osoby mają różny tryb z tą 12, może przesadziłem, ale faktycznie jest tak, że niektórzy sobie trochę później przychodzą, a niektórzy wolą zostać dłużej sobie wtedy, ale jeżeli już mówimy o nadgodzinach, to jest przykra rzeczywistość dużych firm przede wszystkim, gdzie, zresztą nie wiem, czy dużych, każdy w ogóle tej branży, że z racji tego, że firma zarabia na tym, że sprzedaje czas swoich pracowników, na tym to polega. My nie sprzedajemy obrazków ani tekstów. My sprzedajemy godziny copywritera, sprzedajemy godziny art directora i godziny strategii i godziny accounta. I tak naprawdę taki prezes badylarz, do niego wracamy, najwięcej zarabia z tych godzin, które mu wyprodukują jego pracownicy i których on im nie zapłaci. To jest zysk, co nie, do firmy.
No tak,
zdecydowanie. Sprzedać więcej, co nie? Absolutnie. Jeżeli sprzedajesz, nie wiem, śrubki, to nagle uda ci się wyczarować znikąd nagle 50 śrubek, no to jest zysk dla firmy. I w ten sposób te dodatkowe nadgodziny nieopłacone to są takimi sprzedanymi śrubkami znikąd.
No ja teraz czytałem o agencji takiej dużej, która tam jest na giełdzie właśnie, że zamrozili pracownikom podwyżki, wynagrodzenia obcięli na czas pandemii, zwolnili ludzi, no bo strasznie beznadziejna, tragiczna sytuacja finansowa i dali też ogromne nagrody zarządowi, nie mówiąc o tym oczywiście pracownikom, ale skoro to jest spółka giełdowa, no to są komunikaty ogólnodostępne, nie? I no właśnie, a propos właśnie prezesa Badylarza, mimo że to nie jest case jednoosobowego właściciela.
A mówisz o aktywiście Blizzardzie? Nie. Tam było tak, że zwolniono bardzo dużo osób rok temu czy dwa lata temu, w momencie gdy, chyba rok temu, gdzie o dziwo, z racji COVID-u bardzo dużo osób zaczęło kupować więcej gier, zaczęło się więcej grania w gry. A aktywist dał ten, zwolnił 800 osób, że trudna sytuacja, co nie zagrali w ogóle kartą covidową w argumentacji, a jednocześnie mieli super wyniki, obniżając koszty, a mając super wyniki, doprowadzili do sytuacji, gdzie Bobby Kotick, prezes aktywista, dostał jakąś rekordową 120 bodajże milionów dolarów w premię, bo jego premia była uzależniona od wzrostów też wyników giełdowych. To...
No tak, no w Agorze, poza branżą reklamową, ale to w Agorze są znane te kasy, raz na parę lat wielkie zwolnienia i jednocześnie milionowe nagrody dla członków zarządu. Nie? To... No, kapitalizm. A właśnie,
obrzydlistwo.
Jak ty się czujesz w ogóle jako budowniczy, bohaterski budowniczy kapitalizmu? No bo nie ma nic bardziej kapitalistycznego niż agencja reklamowa, nie?
Ja chcę przetrwać, co nie? To nie jest tak jak ten. Ja stałem w pewnym momencie przed wyborem albo wracam do jakiejś dużej agencji i miałem oferty, ale z racji już kilkunastu lat stażu pracy plus mając małe dzieci w domu, jak sobie wyobraziłem, że to ma tak wyglądać, to uznałem, że chcę zrobić coś swojego i faktycznie w tym momencie zarabiam dużo mniej niż zarabiałem w wielu agencjach wcześniej. Nie, ale dzieci wiedzą, jak wyglądam, co nie?
To plus.
To jest plus. Nie, to jest to, co mówiłem, że ten czas, jaki mam i wycenioną moją godzinę na ileś złotych, to wolę czasami zamienić jednak na ten czas.
Tak. No to banalne, nie? Ale co, będziemy się cieszyć na koniec życia, że dużo pieniędzy zarobiliśmy? Niekoniecznie. Nie?
A wracając, pytanie było jednak, jak się czuję jako ten budowniczy kapitalizmu.
Tak. I konsumpcjonizmu.
I konsumpcjonizmu, no cóż. Znam osoby, które w tej branży mają pewne jakieś limity, to jakie briefy i czego się podejmują. Ja staram się czasami myśleć o tym, ale jestem trochę egoistyczny jednak w tym i myślę, że ten... Chociaż nie, no, nie mam jakichś w tym momencie zbyt obrzydliwych reklam na koncie, więc mogę patrzeć sobie w lustro, mam nadzieję, w tym momencie, a ten, mimo że nie lubię... Ale kwestia jest taka, że mamy pewną sytuację rynkową, gospodarczą w tym kraju. Świata jej nie zmienię. Ja już dawno się pogodziłem z tym, że staram się przetrwać i dopasowywać. Moje motto życiowe to jakoś to będzie. I obserwuję to, co się dzieje i jak wygląda nasz kraj. I po prostu moje ambicje zeszły na poziom przetrwać i przeżyć, co nie? I myślę, że bardzo dużo osób tak ma. Fakt, że pewnie będzie, jeżeli sytuacja się nie zmieni, to będą sytuacje, gdy może, nie wiem, krew się zagotować i być trochę obrzydliwie, bo jesteśmy na kursie jakimś polexitowym, że tak powiem, i bardzo mi się to nie podoba. Wolę żyć w kraju zachodnim, ale ten, więc może to moje pogodne jakieś to jakoś to będzie się w końcu skończy. A na razie robię to, co potrafię. Potrafię robić reklamy. Chętniej robiłbym, nie wiem, komiksy, czy inaczej malował obrazy, ale za to nie włożę nic do garnka, więc robię reklamy.
No tak, bo ty robisz komiksy nawet takie dosyć popularne.
Dawno nie robiłem żadnych komiksów.
No dobra, ale rysunki te, masz ten fanpage, ale nie wiem, czy mówimy, nie mówimy, który to jest. No bardzo znany fanpage, ale to nie mówimy.
Nie, oficjalnie nie rysuję od dawna.
Nie rysujesz, przepraszam, cofam, ale kiedyś to jest tak, że ja znałem, to niektóre twoje rzeczy były bardzo popularne, takie, że wręcz do języka takiego potocznego wchodziło. Ja potem się dowiedziałem, zaraz, kurde, to Tomek, to mój znajomy, on to zrobił, nie? Z tym rzeczywiście masz ten skill, ale chyba rzeczywiście trzeba być, nie wiem, Raczkowskim, żeby z tego jakoś żyć. Nie?
No, albo Andrzejem rysuje. A zresztą Andrzej rysuje faktycznie, siedzieliśmy nawet prawie biurko obok, był copywriterem w agencji dużej, a ten, ale ładnie mu się udało. Fajnie.
Ładnie. Chociaż można mu zarzucać bardzo duże podobieństwo do Raczkowskiego. I w kresce, i
można
w
mu było zarzucać na samym początku.
Okay.
Teraz już jest to na tyle rozpoznawalny i unikatowy styl, że się widzi te różnice bardzo. No i podstawową różnicą jest, że Raczkowski jednak skończył ASP i potrafi rysować. A Andrzej rysuje, robi tak, bo inaczej nie potrafi.
Tak, no Andrzej rysuje zresztą też, grałem nawet improwizowane spektakle z Andrzejem rysuje do jego obrazku, więc tak, bardzo śmieszne. No mam bardzo często mocne hity. Dobra, to już ostatni temat jeszcze poruszyłeś, możemy jeszcze jeden temat? Dobra, słuchaj, ostatni temat, bo ja teraz mam prywatę do ciebie. Bo ja
mówiłem, że cię nie zatrudnię.
No właśnie, już nie potrzebuję zatrudnienia, ponieważ ja będę zaczynał pracę w przyszłym miesiącu, prawdopodobnie. Ja na takim stanowisku też trochę takim zarządzającym, kierowniczym, no dużo niższym, na takim najniższym możliwym stanowisku kierowniczym. I masz jakieś rady dla takiej osoby, która będzie odpowiadać za team 5-10-osobowy?
Przede wszystkim pamiętaj, że to oni zarabiają na twoją pensję, a nie ty. Jak sobie to uświadomisz, to trochę inaczej patrzysz na ich pracę i to, co oni robią. Jeżeli ty zaczynasz pracę na tym stanowisku, to ty tak naprawdę masz bardzo trudno, bo najlepszym rozwiązaniem dla firmy jest, jeżeli udaje się na stanowiska menedżerskie zrekrutować osobę z zespołu, która po prostu, bo jakimś tam liderem obserwuje się taką grupę na przykład i jeżeli jest do obsadzenia ktoś na lidera grupy, no to tą osobę, która najbardziej tam się charyzmą wyróżnia i jest animatorem tego, co dany zespół robi, i on się awansuje. Z racji, że ty przychodzisz z zewnątrz, to ty będziesz miał trochę przejebane, bo będziesz pracował nad osobami, które się tego spodziewały, że będą awansowały. Może nawet kilka będzie takich, które się spodziewały, że dostaną awans, a tutaj nagle ktoś przychodzi z góry. Więc one będą z tobą miały tarcia i musisz być gotów, że niektóre z tych osób może rzucą papierem, może odejdą, zanim ty zdążysz się z nimi zaprzyjaźnić, bo ty będziesz musiał się zaprzyjaźnić z wszystkimi razem i z każdym z osobna, ale musisz się zaprzyjaźnić z nimi i muszą cię polubić. Muszą cię polubić na dwóch poziomach. Musisz być dla nich fajnym człowiekiem, ale jednocześnie musisz też zbudować sobie autorytet. To nie możesz być tylko kolegą, ale musisz też udowodnić, że jesteś tu nieprzypadkowo, że wiesz, jak pisać teksty, jak tworzyć content, że znasz się na tej reklamie, że potrafisz im podpowiedzieć w odpowiednich momentach. Więc jednocześnie autorytet trochę eksperta, ale też, no mówię, zaprzyjaźnić się. A żeby zaprzyjaźnić się, to musisz z nimi rozmawiać. I to jest kwestia taka, że skille miękkie tutaj są bardzo ważne. Po prostu słuchać osób.
też, żeby słuchać osoby, ty musisz powiedzieć coś od siebie, czyli dajesz kawałek i mówisz coś o tym, jaki jesteś, co cię boli. Przyznawaj się. Niech wiedzą, że mają do czynienia z człowiekiem. Przyznawaj się, że cię brzuch boli, głowa cię boli, cokolwiek, że masz coś źle, że dziś źle wstałeś i tak dalej. Ponarzekaj z nimi. Nic tak nie łączy ludzi jak narzekanie. Niech oni poczują też, że jadą na tym samym wózku, co i ty, mimo że ty z przodu. Ale nie powinno być, bo automatycznie bycie szefem powoduje, że się stawia w jakimś opozycji, dystansie i tak dalej. Ale im szybciej się trochę to zasypie i pokaże się, że też jest się człowiekiem, jest się normalnym człowiekiem, to skraca ten dystans właśnie jechania z przodu samochodu, a jesteś razem nagle z zespołem z tyłu. Więc warto jest rozmawiać o swoich problemach, wtedy ludzie mówią o swoich problemach. A w momencie, jak znasz problemy też zespołu, jesteś dużo lepszym menadżerem. Bo wiesz, że ktoś ma dziecko w domu i wiesz, że ta osoba będzie musiała wychodzić pół godziny wcześniej, bo musi z przedszkola i tak dalej. W momencie, kiedy tego nie wiesz, ty jako menadżer się wkurzasz, że znowu wyszła wcześniej, co nie? I jesteś wtedy bardzo złym menadżerem, bo inni widzą i oni może wiedzą nawet, że ta osoba ma dziecko w przedszkolu i musi wyjść wcześniej. Ty tego nie dowiedziałeś się, bo nie rozmawiałeś z tą osobą. I ty nie dość, że dla niej jesteś złym szefem, to dla osób, które są świadome tej sytuacji, jesteś też złym szefem. Więc rozmawiaj, wtedy się dowiadujesz o takich rzeczach. Jeżeli zrobisz kulturę rozmowy, to osoby będą ci mówić wprost o tym, że coś się dzieje w domu, że na przykład wolałbym popracować teraz przez parę dni z domu, bo mam stany lękowe i tak dalej. I ty wtedy możesz powiedzieć, kurwa stary, nie pracuj, co nie? I możesz zareagować i jeszcze niech to zobaczą i tak dalej, ale kurde, rozmawiaj z tymi ludźmi, wtedy będą ci się przyznawać. W momencie najbardziej toksyczni menadżerowie to są właśnie ci, którzy nie rozmawiają i nie znają tych ludzi. I oni wtedy się wkurzają, co nie? Znowu nie przyszła do pracy, co nie? Jak mam tutaj układać projekty i tak dalej? Klienci się niecierpliwią, co nie? Nie. Ty jako lider, poza tym, że klienci mają dostawać projekty, to jest to, że ty masz trzymać zespół w firmie, co nie? Ty masz pilnować, żeby ludzie nie odchodzili. Mówi się nawet tak, że ludzie z firmy przychodzą do firmy, a odchodzą od menadżera. Odchodzą też od firmy, to jest trochę nadużycie, ale dość często odchodzą od menadżera, bo to są właśnie ludzie, którzy rozliczają, którzy mają fokus na tym, że klient ma mieć dowieziony. Nie, czasami twoją rolą jako menadżerem jest załatwić, żeby deadline przesunąć, bo wiesz, że jest taka sytuacja, a nie inna w zespole. I ty normalne, że będziesz miał sytuację i to będzie twoja permanentna sytuacja taka, że ludzie nie mają czasu i nie wyrabiają się z projektami. I ty wiedząc czasami, rozmawiając też z innymi działami, z client serwisem i tak dalej, twoją rolą będzie też załatwianie, negocjowanie. Musisz mieć też świadomość sytuacji bycia dłużej w tej branży, że często do kreacji czy do działu content przychodzą deadline'y trochę naciągane. Że tak naprawdę client service czasami potrafi ci dać parę dni wcześniej deadline, bo oni też chcą mieć komfort pracy, chcą mieć spokój, że to będzie. Wiedzą też czasami, że mogą być takie sytuacje, że przyjdziesz do nich i powiesz, że czy możemy przesunąć. I oni wtedy przesuną to, co nie, bo już mają ten margines. Jeżeli nie mają tego marginesu, to mają numer telefonu do... na zdrowie.
Dziękuję.
Mają numer telefonu do klienta, który też jest człowiekiem i można mu czasami się spytać, czy może być coś później. No ale to musi wynikać z tego, jaka jest sytuacja i z tej rozmowy z twoim zespołem. Więc przede wszystkim gadać.
To jak w każdym związku, jak w każdej relacji.
Nie, czasami warto razem pomilczeć.
O. Dobra, bardzo ci dziękuję Tomek za rozmowę. Bardzo mi się ciekawie z tym rozmawiało.
O, teraz będziemy mogli razem pomilczeć.
O, dobra.
W końcu.
Ale dziękuję ci bardzo za rozmowę, bardzo fajnie mi się rozmawiało. Mm. Jestem bardzo zadowolony, że przyszedłeś.
Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo do wycinania.
Nie będzie do wycinania. Ten jeden fragment, gdzie nazwiska padły,
to może się ten wolniak obrazić.
Ha 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 I ten fragment totalnie zostawiamy. I wysyłamy mu linkę.
Michał, sorry.
Nie no, nic złego o Michale Wolniaku nie mówiliśmy.
To jest jedna z takich fajniejszych postaci w ogóle w branży.
No, też mam doświadczenia z Michałem i też mam dobre doświadczenia akurat. No, więc tak. Dobra, bardzo dziękuję Tomek i wam drodzy słuchacze też bardzo dziękuję za to, że słuchaliście tego odcinka i zapraszam was do subskrybowania Nie Tylko Pytań na YouTubie oraz można sobie obserwować na Instagramie można, też na Spotify'u i no, Nie Tylko Pytania są na każdej platformie, jaka tylko przyjdzie wam do głowy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do-dee-doo-dee-doo-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-